Ja zacznę w tym miejscu, a później się przesiądę tam bliżej, żeby obsługiwać taką maszynę, która będzie coś rzutować na ekran. Otóż tak słuchając już tego wstępu tutaj naszego gospodarza, no widzę, że istotna rzecz, od której zresztą zacznę, to jest sprawa języka, że sposób mówienia, który zresztą też i przebija w samym stylu tego, jak ksiądz Bartoś to formułował, te swoje tezy, jest tu istotna. I powiedziałbym, że jest to ciąg dalszy czegoś, co się już zaczęło w średniowieczu. Mianowicie sytuacja filozofii no, odbija zawsze pewne składniki kultury epoki. Europa Zachodnia w okresie średniowiecza znajduje się w sytuacji jakby równoczesnego występowania, powiedziałbym, dwóch kultur. Kultury łacińskiej, która jest kulturą elity, wykształconej, schrystianizowanej elity, już wówczas schrystianizowanej głównie, oraz kultury plebejskiej, która jest kulturą ludności wiejskiej, ludności podlegającej jeszcze chrystianizacji, mającej wiele pozostałości kultury ludów kolejno przybywających do Europy, pozostałości pogańskich tych ludów, ich wcześniejszego pogaństwa. Ta chrystianizacja się ciągle dokonuje. W ciągu kilku wieków zresztą właśnie jako nośniki kultury plebejskiej wykształciły się te języki regionalne, inne aniżeli język łacińskiej elity. Tu są być może nawet koledzy, którzy się lepiej znają i na tym, i nawet koledzy, o ile dobrze widzę, ale może nie widzę, koledzy z Włoch, nasi znajomi, którzy mogą lepiej poświadczyć, kiedy nastąpiła różnica między językiem łacińskim i czy to był język Rzymian czy Latium, który może zawsze różnił się od języka Sycylii, czy Sycylii to na pewno, bo tam było dużo grecki, prawda? Ale od języka Toskanii czy innych krajów otaczających Latium. W każdym razie ta łacina Cicerona była, stała się w końcu językiem warstwy oświeconej. No i to nie było bez znaczenia, bo równocześnie tamte języki funkcjonowały i Dante, który powiedzmy jest o 30 lat młodszy od Tomasza z Akwinu, pisał wiersze, wiemy, w języku włoskim, nie wiem, może można powiedzieć toskańskim, to by ktoś może mógł mnie tutaj poprawić, ale go nie widzę. Natomiast wtedy, kiedy postanowił wpłynąć na czynniki rządzące, napisał traktat po łacinie po to, ażeby przeczytali go władcy tego świata. A więc wyraźny podział tutaj stanowy też tych języków nastąpił. W każdym razie dla Tomasza łacina była językiem nauki. Jedyny język naukowy tego czasu. Nawet można przypuszczać, że z tym wiązała się pewna łatwość pomyślenia sobie, że istnieje coś takiego jak struktura pojęciowa adekwatna do rzeczywistości, odkrywana i przez filozofię i wyrażana właśnie w łacinie, wyrażana w tym języku, którym oni operują. To oczywiście świadomość tego łączy się z jakąś świadomością metodologiczną, której wówczas nie było na tym poziomie, na jakim my dzisiaj tą świadomość mamy. Także nie możemy tu przypisać wyraźnego błędu. Możemy przypisać pewną niejasność widzenia filozofom scholastycznym. Więc sytuacja dwóch języków czy dwóch kultur wytworzona na początku średniowiecza moim zdaniem wydaje się mieć swoje dalsze następstwa w rozwoju filozofii w Europie w ogóle i chrześcijaństwa w Europie. Język scholastyczny i łaciny wraz ze scholastycznymi odróżnieniami zostaje użyty, prawda, do budowy prawd wiary, do konstruowania przez tą elitę dogmatów. Natomiast od pewnego czasu, od czasu odrodzenia, zarówno chrześcijańscy, jak i obojętni religijnie myśliciele, filozofowie zaczynają filozofować w językach regionalnych. I tamten język zostaje, można powiedzieć, zepchnięty do kościoła. Natomiast filozofia rozwija się w językach regionalnych. I dzisiaj można mieć wątpliwości, czy mówi się teraz sporo, powiedzmy, w Kościele o potrzebie inkulturacji chrześcijaństwa do innych kultur światowych. Natomiast czy nie została jeszcze zakończona inkulturacja chrześcijaństwa do kultury rozwijającej się w Europie, do kultury rozwijającej się właśnie w tych językach regionalnych i tłumaczona oczywiście z jednego języka na drugi z pominięciem łaciny. Drobnymi przyczynami do tej inkulturacji były na przykład prace profesorów, filozofów polskich, logików takich jak Bocheński, Drewnowski, Salamucha, jak również z innej dziedziny prace filozoficzne Wojtyły można uważać za podejście tworzące pewną inkulturację chrześcijaństwa w Europie. Teraz właśnie przesiądę się do tego aparatu.
Działa. Tylko może trzeba przesunąć kawałeczek.
Teraz dobrze. Nie, to ja za daleko, może ksiądz mnie tutaj puści. Bo tu nie widzę. Otóż moje uwagi to będą Nie. Aha, nie, nie tutaj mam patrzeć, tylko tam. To będzie później, przepraszam. No nie wiem. To powinno być na początku, tak jest. Nie. Czemu to nie? Dobrze. A i teraz czym naciskać? Page. Kłopoty z tymi aparatami. A to jest drugie. Teraz. A może szanki będą działać? O. Tak, więc to, co mówiliśmy, to były różnice epoki i ogólne warunki uprawiania filozofii. Średniowiecze, dwie kultury i dwa języki, to już było. Absolutyzacja struktury ontologiczno-językowej, taka uwaga została wypowiedziana i ona będzie niebawem rozwinięta. Z tym się wiązała pewna ufność do zastanego obrazu świata, tak jest. Natomiast dzisiaj odczuwamy wszyscy większą możliwość twórczości budowy obrazu świata. Nie czujemy się zdeterminowani obrazem tradycyjnym, tylko tworzymy coś. Przykłady różnicy, które chcę pokazać, to są przykłady w dziedzinie teorii kategorii oraz złożoności bytu. A następnie główny punkt, który tutaj jeszcze naświetlę, to jest sytuacja dzisiaj. Filozofia rozwijająca się w środowisku badań naukowych. Tak mi się wydaje, można scharakteryzować sytuację filozofii dzisiaj. A więc teraz właśnie będzie to. Teoria kategorii, zaczerpnięta od Arystotelesa i u Arystotelesa zawiera moim zdaniem kilka odróżnień odmiennej natury. Najogólniejsze jest odróżnienie ontologiczno-logiczne, ale są tam odróżnienia zupełnie z tym niezwiązane. Na przykład szczegółowe odróżnienie niezwiązane z tamtym, to jest odróżnienia związane z czasem, które występują też w tej. Otóż tym, czym chcę się głównie zająć, jak to widać z tego kręcenia, to są kategorie ontologiczno-logiczne dzisiaj. Jest to odróżnienie pewnej hierarchii abstrakcyjności bytów. U Tomasza, a przed tym u Arystotelesa, było tutaj po prostu tylko odróżnienie rzeczy, konkretnych rzeczy, nazywanych czasem substancjami, te najbardziej konkretne, oraz bytów bardziej oderwanych, które są z rzeczami związane, to były właściwości. Właściwości rzeczy. Dzisiaj dodajemy do tego różne relacje, czyli można powiedzieć właściwości wieloczłonowe, które razem tworzą hierarchię. Hierarchię zwaną prostą teorią typów. Ta logiczna hierarchia, prosta teoria typów, jest działem po prostu logiki nowoczesnej i pytanie teraz, czego ona dotyczy. Otóż można powiedzieć, dotyczy właśnie rzeczywistości. Dotyczy tego samego, od czego zaczął Arystoteles. Mianowicie on zaczął od odróżnienia rzeczy konkretnych i ich właściwości. A myśmy do tego dodali jeszcze to, że te właściwości są opisywane czasem przez pewne związki. Są właściwości, które równocześnie wiąże na przykład ojcostwo. Ojcostwo jest związkiem między dzieckiem i jego ojcem. Czy posiadanie ojca i matki, prawda? X jest synem X-a, Y-a i Z-a, prawda? Czy Y-owej kobiety i Z-owego mężczyzny. Relacja trójczłonowa. To jest pewna właściwość rzeczy, ale już, prawda, przeanalizowana z punktu widzenia logicznego. Także nie będę rozwijał, czemu inne rzeczy wymieniane razem w organonie, w teorii kategorii przez Arystotelesa są różnej natury, ale dzisiaj rozbijamy to na rzeczy różne. A następna rzecz, może nawet ważniejsza, to jest arystotelesowska teoria złożoności bytu. Dzisiaj powiemy, rzeczy mają swoje możliwości. Jak mówiło się w scholastyce. Można powiedzieć, że to jest kwestia tylko słowna, ale można i dzisiaj spotkać sformułowania, że rzecz dzieli się na przykład na istotę i istnienie. Czy możność występuje w rzeczy, czy istota występuje w rzeczy? Jak mówić? Otóż dzisiaj właśnie pytamy się, jak mówić, które wyrażenia są dobre, a które złe. Każde przecież nasuwa inne skojarzenia. Cały język jest zbudowany na zasadzie analogii, na zasadzie metafory. Językoznawcy mówią, prawda, taka książka, metafory, w których żyjemy. Żyjemy w świecie metafor. Wszystko jest metaforą, cokolwiek się mówi. Ale trzeba się zdecydować. Każda metafora niesie z sobą nieco inne przesłanie. Więc niewątpliwie rzeczy mają swoje możliwości. To jest jak gdyby opis życia rzeczy. Rzeczy spełniają się. Życie rzeczy to jest spełnianie się ich możliwości. Można i tak powiedzieć. Coś nie działa? Teraz będzie działać? Nie, nie działa. Aha. I to spełniają się w rzeczy w sposób rozmaity. Rzecz uzależniona od czegoś spełnia się przez działanie przyczyny wyznaczającej realizowaną możność. Natomiast rzecz wolna, dość powoli, ale się spełnia, przez własny wybór wartości realizowanej. Poznane możliwości są dla jednostki podstawą jej osobiście przeżytych wyzwań. W całym tym odróżnieniu możliwości i aktu, które istnieje w tej filozofii, ja mam ciągle wrażenie, że przebija pewien witalizm. To znaczy wyobrażenie sobie struktury rzeczy czy opis możliwości tych podstawowych cech wspólnych opisywanemu gatunkowi przez porównanie z życiem rzeczy żywych. A więc przede wszystkim, gdy opisujemy, no powiedzmy, życie zwierząt, to co? Wiemy, że koń biega, prawda? No nie zawsze biega, ale umie biegać. To, że może biegać dość szybko po otwartej przestrzeni, to są jego możliwości. Może też gryźć trawę i tak dalej. Natomiast i opisując konie, opisując gatunek koni, przede wszystkim opisujemy te jego możności. Możności w sensie możliwości, powiedzmy, nielogicznej właśnie, tylko wyraźnie tkwiącej w bycie tego konia, że on to może zrobić, natomiast nie może podskoczyć tak, żeby wskoczyć na księżyc, czy prawda, czy fiknąć koziołka. Tego nie umie. A pewne rzeczy znowu umie od urodzenia, może ich nie realizować, ale to, że on w jakimś momencie realizuje te swoje możliwości, na przykład odczuwa głód i zaczyna skubać trawę, to spełnia pewne swoje możliwości, możliwość nasycenia swojego głodu przez jedzenie. To jest jego życie. I można powiedzieć, że zamiar, który przebijał z arystotelesowskiej teorii złożoności bytu, to był zamiar opisywania maksymalnie życia czy zachowania się wszystkich zwierząt na wzór jak gdyby ten, który dostarcza nam tutaj przyroda. Z drugiej strony, no, jeżeli opisujemy skałę, to jest ta rzecz uzależniona, to ona, prawda, coś się z nią dzieje, ale dzieje się na zasadzie przyczyn wyznaczającej realizowaną jej możność, że ta skała na przykład zamienia się, rozkrusza się na piach pod wpływem działalności atmosferycznej czy pod wpływem człowieka, który uderza młotem i rozdrabnia tą skałę. Więc jej byt jest tu uzależniony, natomiast inne rzeczy spełniają się w sposób bardziej wolny. Rozumiemy, że ludzie właśnie spełniają się przez własny wybór wartości realizowanych. Jest dla mnie pytanie do średniowieczników. Czy zachowały się takie opisy wprowadzające, opisy, które by pokazywały właśnie tą dialektykę średniowiecznych scholastyków przez opis konkretnych rzeczy i ich spełnień ich realizacji możliwości. Czy też doszło do sytuacji, gdy ta spekulacja filozoficzna stała się pewnym językiem skrótowym, sloganem profesjonalnym. Oni się rozumieli między sobą w ramach pewnych skrótów i się podobnie dzieje teraz, słuchając różnych debat różnych uczonych z różnych specjalności, którzy w gruncie rzeczy mówią o rzeczach, które się wszędzie zdarzają, ale mówią w taki sposób, na przykład psychologowie, że człowiek, który nie jest w ich skróty myślowe wtajemniczony, nic z tego nie rozumie, chociaż w gruncie rzeczy mógłby zrozumieć, gdyby to mu zostało powiedziane przez opis ludzkich zachowań. Także ten typ alienacji jest dość naturalny. Znowu coś wyskoczyło, przepraszam. Co będzie teraz? Teraz już zajmiemy się kilkoma rzeczami z antropologii filozoficznej właśnie. Chcemy ją uprawiać. Co to znaczy? Chcemy wybrać najlepszą strategię myślenia, odkrywającą prawdę, wykorzystującą zdobycze przeszłości, jak to próbowałem nawet zrobić, prawda, między innymi osiągnięcia Tomasza z Akwinu. Natomiast punkt wyjścia dla mnie to jest jednakże zaufanie do poznawczego, intersubiektywnie sprawdzonego wysiłku ludzkiego, czyli zaufanie do nauki w rozumieniu europejskim jako tej dziedziny, która opiera się o intersubiektywny przekaz. Uwzględniać musimy zarówno to, że dzisiejsza wiedza jest inna, ale też jest ona w dużym stopniu empiryczna, tak jak tego chciał i Tomasz z Akwinu. Oraz tworzona zostaje wiedza teoretyczna, w której należy się krytycznie odnosić do wszelkich teorii naukowych, zarówno naukowych, jak i filozoficznych, wcześniejszych, weryfikować podstawy wszelkiej teorii. Wszystko poprawiać i tworzyć nowe. A więc stoimy wobec pewnej dychotomii. Filozofia, wiedza o wszystkim i nauka. Nauka, która nie jest właściwie o wszystkim, jest wiedzą o zjawiskach, czyli o tej rzeczywistości, która jest doznawana przez nas. Natomiast filozof chce też trafić i na wiedzę o tym, co nie jest doznawane, o czym można wnioskować. Za dużo wskoczyło naraz, a trudno. W każdym razie dziś filozofowanie powinno wyglądać jednakże w dużym stopniu jako korzystanie z nauki i tworzenie filozoficznego opisu świata. Różnica między nauką i filozofią właśnie tutaj zostaje scharakteryzowana w ten sposób, że filozofia, która chce dać, może daje, zespół pojęć i twierdzeń najogólniejszych, a nauka przede wszystkim kategoryzuje zjawiska. I tworzy teorię zjawisk. Teoria jest istotą zresztą wiedzy naukowej. Kategoryzowanie to jest ten punkt wyjścia. Identyfikacja zjawisk. Przede wszystkim wspólne z odbiorcą intersubiektywne skupienie się na zjawisku. To jest punkt wyjścia, żeby w ogóle wiedzieć, o czym, prawda, się mówi, to wiedzieć razem z odbiorcą. Następnie nauka dokonuje klasyfikacji, porządkowania zjawisk, ale przez to porządkowanie też daje pewien spójny obraz świata zjawisk, który nie jest obojętny filozoficznie. Filozofia chce dać rozumienie sensu zjawisk, chce dać rozumienie podstaw wszystkiego. Perspektywa poznawcza filozofii jest, jak widzimy, szersza. W nauce mamy zwykle ograniczenie się jednakże do pewnej dziedziny. No, czasem filozof zaczyna mówić, tak jak, przepraszam, czasem uczony z jakiejś dziedziny należy, zaczyna mówić tak jak filozof. Zasadniczo jednak nauka się sama ogranicza. Filozofia nie może się ograniczyć, bo chce zbudować światopogląd. To jest zasadnicza różnica. Niemniej w nauce powstaje ten, moim zdaniem, naukowy obraz człowieka i świata, który musi być punktem wyjścia. On, prawda, jak widać, tak skacze i czasem można mieć wrażenie, że, no, że za bardzo skacze. Niemniej jest wszechstronny dzisiaj, zasadny, metodologicznie ugruntowany. Takiego dawno nie było. Obejmuje w zakresie wiedzy o człowieku rzeczy bardzo ważne. Obejmuje budowę ciała, tym czym jesteśmy w sposób widzialny. Obejmuje życie. No, coś. Nie wiem. Teraz. Życie cielesne. Nie. Zobaczymy. Dobrze, może teraz będzie dobrze. Życie cielesne i psychiczne, jednostek zbiorowości. To jest psychologia i socjologia. Dziedziny, prawda, bardzo ważne, ale to są osobne dziedziny nauki teraz. Obejmuje historię, genezę, rozwój jednostek i populacji. Populacje się rozwijają i zmieniają. To są osobne nauki. Naukowy obraz człowieka i świata u wielu autorów staje się wizją filozoficzną, tworzy zwarty zbiór poglądów określanych jako wizja kondycji ludzkiej. To jest to, co, od czego filozofia musi zacząć. To jest ta synteza osiągnięć nauki. Kondycja ludzka. Takie pojęcie, które teraz jest używane, no ono jest historycznie w jakimś sensie nowe. Jako sumaryczny opis ważnych zjawisk ludzkiego życia skategoryzowanych naukowo. Opis uciekł. Nie, nie mogę. Może się pojawi. To. Nie, to nie to. Kondycja ludzka, tak. Dobrze. Opis ten naukowy jest ważny dla osobistej filozofii życia każdego człowieka, ale też pokazuje powiązania i różnice w stosunku do innych gatunków. Otóż powiązania są bardzo ważne. Jesteśmy zanurzeni w materialność, włączeni w ten sam jeden ewolucyjny łańcuch życia. To nam mówi nauka dzisiejsza. Uzależnienie też jest życia jednych od życia innych jednostek, zarówno w obrębie gatunku, oczywiście, jak i, no jak i od innych gatunków jesteśmy uzależnieni. Trawimy przy pomocy, prawda, mikroflory naszego, znajdujących się w naszych kiszkach. Rozwojowość, etapowe dojrzewanie jednostek i populacji, szczególnie człowiek, prawda, rozwija się niesłychanie powoli, powolne dojrzewanie jednostek, ale też i powolne dojrzewanie populacji, dojrzewanie poszczególnych kultur, o czym nas informuje historia. I wreszcie okaleczalność, to znaczy śmiertelność, nietrwałość, konieczność zaspokajania potrzeb organizmu. Bez tego wysiłku zaspokajania potrzeb organizmu umieramy, jeżeli w kimś zabraknie woli zaspokajania, no to traci szansę przeżycia. Okaleczalność, śmiertelność to jest tak samo rozwojowość, zanurzenie w ewolucji, uzależnienie od innych gatunków i od innych jednostek. To są wszystko rzeczy, które nas wiążą czy upodabniają do innych gatunków przyrody. Natomiast zauważamy też różnice oczywiście między człowiekiem i zwierzęciem. Różnice, no ważne jest, że opisujemy je. Opisywać możemy, do opisu musimy posiadać przede wszystkim pojęcie poznania. No, najogólniejsze pojęcie poznania, można powiedzieć, to jest orientacja w sytuacji materialnej, jak również w sytuacji duchowej, w której się człowiek znajduje, ale orientacja w jakiejś sytuacji rozpoznawania przez obserwację ludzkiego zachowania czy zachowania innych zwierząt, które orientują się w sytuacji materialnej, a nie orientują się w sytuacji duchowej. Do tego też, do określenia różnic, potrzebne są nam pewne narzędzia psychiczne i tworzy sobie, człowiek sam sobie tworzy różne narzędzia psychiczne, w szczególności nasze sposoby wnioskowania, nasze systemy naukowe, nasze, prawda, sposoby wyrażania się. Różne, to są różne narzędzia psychiki. W końcu przyczynowość, niezależność, niezdeterminowanie człowieka jest jednym z jego ważnych cech. I w tych pojęciach można powiedzieć, że człowieka odróżnia poznanie wartości duchowych, symboliczna rejestracja poznania przy pomocy systemu językowego, twórczość, w szczególności właśnie twórczość w zakresie narzędzi psychiki, możliwość tworzenia sobie nowych pojęć i nimi operowanie w sposób taki, jaki się chce. I wreszcie wolność wyboru, mianowicie dzięki możliwości dobierania narzędzi intelektualnych przekraczających możliwości innych zwierząt, człowiek ma wolność wyboru, bo może sobie powiedzieć: nie będę patrzeć na ten film, i wtedy uzyskuje wolność od emocji związanych z tym kopaniem w piłkę, którą ten, prawda, film przedstawia. I wtedy może, wtedy nabiera pewnej wolności. Wolności przez prawda, przy pomocy pewnego narzędzia intelektualnego, który w tym wypadku jest na przykład jego postanowienie, że nie oglądam meczy piłkarskich. No, podobieństwa tutaj są pokazane i rozwój ewolucyjny też. Człowiek dziedziczy śmiertelność po ssakach, od których pochodzi. Miałem o tym nie mówić, bo żona tego nie lubi, ale jest napisane, cielesne zachowanie ma być wyrazem urzeczywistniania spraw ducha. No, czy bardziej urzeczywistniać spraw ducha ten, co pisze na komputerze, czy może ten, co grabił siano, to tego w tej chwili trudno powiedzieć. W każdym razie biblijny raj chyba rozumieć trzeba jako alegoryczny opis ludzkiego powołania do spraw ducha, a nie jako fakt historyczny. Potrzebę tych rozróżnień, różnych obrazów w Biblii alegorycznych i przekazu dosłownego bardzo ostatnio mocno podkreślał Bocheński w swoich wypowiedziach. I ostatnie wobec tego praktyczne wyzwania i obowiązki dla naśladowców Tomasza. Ja sobie wypisałem. Tomasza dzieło było syntezą filozoficzną jego czasów. Dziś trzeba też zrobić syntezę filozoficzną dorobku naszych czasów, dorobku przede wszystkim nauki. Dzisiejsza synteza musi być oparta o naukę. Synteza taka musi być pracą zbiorową. Nie wystarczy wysiłek okazjonalny, musi to być wysiłek główny, dużego zespołu ludzi. Musi to być trwały wysiłek całego życia, pełnego poświęcenia dla pracy badawczej, tak jak to było u samego Tomasza. Tak, nawet tak mam wrażenie, że wtedy ludzie byli pracowici ze względów technicznych. Na przykład przez to, że musieli więcej pisać, że ten Tomasz, on równocześnie zmuszał do pisania swoich skrybów i oni razem musieli godzinami pracować. A jeżeli potrzebny był jakiś tekst, to ktoś go przepisywał ręcznie. Dzisiaj jesteśmy rozleniwieni przez nową technikę, która nam wszystko ułatwia. Ale wobec tego nasz wysiłek nad samą treścią intelektualną powinien być znacznie większy, mam wrażenie, niż to przeważnie ma miejsce w kręgach pracujących naukowo. Dziękuję.
Dziękuję panu profesorowi za prezentację tego sposobu myślenia o człowieku, który jest jakby tym sposobem, w jaki pan profesor chce tutaj wkroczyć w dyskusję z nami. Zauważyłem te osobliwości człowieka wypisane w czterech punktach przez pana profesora pod koniec wykładu. Poznanie wartości duchowych, symboliczna rejestracja poznania, twórczość i wolność wyboru. Właściwie tylko pojęcia twórczości mógłbym nie znaleźć u Tomasza z Akwinu, a te wszystkie poprzednie by były. Więc zapraszam profesora Sturzewskiego do kontynuacji tego dialogu. No i może właśnie trzeba będzie wrócić w toku dyskusji do pytania, cóż nowego dowiadujemy się dzięki naukom, czego byśmy już nie czytali w XIII wieku.